Witam Państwa, Lech Pilarski. Dziś w tajemnicach naszych czasów porozmawiamy o pamięci historycznej. Jak zainspirować młode pokolenie, aby znajomość tego, co było, nie pochodziła tylko z lekcji historii, aby tej historii poszukać wokół siebie, w swojej rodzinie czy w swojej miejscowości. W studiu gościmy panią Annę Kietlińską z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.
Dzień dobry Państwu.
Oraz panią Martę Zaniewską z Grodna.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Pani jest laureatką konkursu zorganizowanego przez Muzeum Pamięci Sybiru, właśnie Historia jednej fotografii. To był konkurs literacki na opis historii rodzinnej sprowokowanej zdjęciem. Czy można by parę szczegółów o tym konkursie?
Myśląc o koncepcji konkursu, zależało nam na tym, żeby zmusić i młodych ludzi.
W cudzysłowie
jak najbardziej. Zachęcić młodych ludzi, ale i osoby starsze do spenetrowania swoich domowych archiwów fotograficznych. Powiem, myśleliśmy też o Muzeum Pamięci Sybiru i liczyliśmy na to, że konkurs zasili nasze zbiory. Myśleliśmy o tym, żeby dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców. Stąd ten nasz konkurs pomyśleliśmy tak, żeby zaadresować go do młodzieży i osób starszych mieszkających w Polsce. Ale pomyśleliśmy również o polskich środowiskach na wschodzie. Stąd propozycje konkursu wpłynęły do Związku Polaków na Białorusi, do Macierzy Polskiej w Wilnie i okazało się, że ten nasz pomysł trafił. Wpłynęło 50 prac dokładnie z tych trzech krajów. Z Polski zdziwiliśmy się, bo liczyliśmy na to, że najwięcej prac będzie z województwa podlaskiego, ale okazało się, że odzew był duży i prace spłynęły naprawdę z całej Polski. Wpłynęły również prace z Białorusi, prace z Wilna i później, kiedy weryfikowaliśmy te prace, okazało się, że to są prace pisane i przez dzieci, 12-13-letnie, przez młodzież, ale takimi swoimi wrażeniami też dzieliły się osoby starsze. I muszę powiedzieć, że nas to ogromnie satysfakcjonuje, bo Muzeum Pamięci Sybiru otrzymało ogromny taki zastrzyk wspomnień, bo myśleliśmy o tym, żeby zdecydować się jednak na konkurs literacki, chociaż jest to trudna forma, bo zmusza do poszukania zdjęcia, ale do wyprowadzenia historii ze zdjęcia. I okazało się, że ci, którzy zdecydowali się wziąć udział w historii, rzeczywiście chcą podzielić się takimi rodzinnymi historiami. Wpłynęły do nas historie bardzo indywidualne, bardzo intymne, poparte zdjęciem i widać było taki szczególny namysł rodziny nad tym, żeby opowiedzieć tę historię rodzinną, która okazało się w wielu wypadkach była do tej pory taką tajemnicą rodzinną, taką historią przekazywaną przez dziadków na przykład. I te historie zostały przetworzone przez wnuków, przetworzone przez dzieci bezpośrednio. No i to jest taki nasz kapitał w tej chwili. Założyliśmy sobie od samego początku, że z tego konkursu musi ukazać się publikacja. I rzeczywiście te prace, które nagrodziliśmy, a w pracach jury brali udział i sybiracy, i pracownicy naszego Uniwersytetu w Białymstoku, Instytutu Filologii Polskiej, no i przedstawiciele Muzeum Pamięci Sybiru, więc wybraliśmy 13 najlepszych. Chociaż tutaj zaznaczam te prace, które wpłynęły do nas w różnej formie literackiej, one wszystkie miały swoją wartość i taką dokumentację, ale wartość też taką emocjonalną. I te prace zostały złożone. Przed nami leży tutaj w tej chwili świeżutka książka Historia jednej fotografii, właśnie 13 najlepszych nagrodzonych i wyróżnionych prac.
Pani Marta, co panią zainspirowało do wzięcia udziału w tym konkursie?
Właśnie dowiedziałam się o tym konkursie Związku Polaków na Białorusi. I chciałam po prostu, żeby o życie i losie księdza Józefa Maciejewskiego dowiedziało się jak najwięcej ludzi.
Dlaczego właśnie ksiądz Maciejewski?
No, ksiądz Maciejewski zmarł za 11 lat do mojego narodzenia, ale dowiedziałam się właśnie o nim od moich dziadków i od moich rodziców. Także bardzo dużo mi opowiadał o nim biskup grudzieńskiej diecezji Józef Staniewski. W Zaniewiczach, bo właśnie pochodzę z Zaniewicz, w każdym domu dużo znajduje się zdjęć i każdy człowiek bardzo może dużo opowiadać o nim.
I to jest właśnie ta fotografia?
Tak, właśnie to jest ta fotografia, tak, tego księdza. I właśnie ksiądz Józef Maciejewski to człowiek takiej wielkiej odwagi i dużego serca. No właśnie dzięki tej pracy chciałam, żeby bardzo dużo ludzi dowiedziało się o tym człowieku, no o tym księdzu.
Ja tutaj pomogę pani Marcie. Dlaczego to akurat nas zainspirowała tutaj ta wypowiedź? Ona, to nie była wypowiedź o członku rodziny, tylko o osobie, która była bardzo bliska mieszkańcom, mieszkającym. Prace, które wpływały do nas, one były inspirowane jednym zdjęciem, a tutaj jeszcze dodatkowo ujęło nas to, że ta historia o księdzu powstała na bazie listów, które pisał do swoich parafian ksiądz. I okazuje się, że te listy krążą w Zaniewiczach i są u państwa w domu. Tak? Więc ta praca miała taką wartość no, bardzo dokumentacyjną dla nas. No, liczymy na to, że państwo z nami będziecie w kontakcie i te listy trafią do nas. My zapoznamy się z ich zawartością.
No właśnie, bo to te listy wiążą się znakomicie z Muzeum Pamięci i Sybiru, dlatego że ksiądz Maciejewski trafił do sowieckich łagrów.
Tak,
i stamtąd pisał owe listy.
Tak, wysyłał tak listy do tych mieszkańców tej wsi Zaniewiczy.
Zresztą... No właśnie, Zaniewicze, jaka to miejscowość? Gdzie jest położona?
20 kilometrów od Grodna znajduje się, no tak, tak.
Duża to wieś?
Nie, bardzo mała jest. No, bardzo dużo tam Polaków mieszka właśnie.
To taki właściwie zaułek szlachecki,
no,
można
tak,
by powiedzieć.
Tak, tak, tak.
Także
no,
tak. Herbowi państwo jesteście?
Tak, mamy.
Gdzieś w dokumentach rodzinnych są
no,
wszystkie
tak.
związane z tym dokumenty?
Mamy takie drzewo
genealogiczne.
Tak.
I tam państwo mieszkaliście? Stamtąd przenieśliście się do Grodna?
Tam mieszkały moi rodzice. No i moi dziadkowie tam też mieszkali, nie? No właśnie ja teraz studiuję w Opolu, teraz już nie mieszkam na Białorusi, a w Polsce mieszkam.
To też kolejna historia. No i wracając do księdza Maciejewskiego, ta cała historia została przez panią opowiedziana.
Tak.
No i spotkało się to z dobrą oceną ze strony jury.
Tak, ale z oceną, ale przede wszystkim zainteresowaniem, bo myśleliśmy tak pracę jurorów, żeby każdy osobno zetknął się z pakietem prac. I zależało nam na takich indywidualnych ocenach. I później, kiedy robiliśmy swoje rankingi, okazało się, że praca pani Marty została zauważona przez wszystkich. Także tutaj w tych naszych ocenach zderzyły się i doświadczenia polonistów, którzy na te prace patrzyli od strony literackiej, ale Sybiraków, którzy też tak emocjonalnie podchodzili do opisywanych historii. No i my z Muzeum Pamięci Sybiru to też inaczej na to patrzyliśmy, bo tak myśleliśmy o tej własnej perspektywie, w jaki sposób te historie i zgromadzone dokumenty możemy też wykorzystać i wydobyć na światło dzienne. Zresztą powiem tak, że przy tych pracach pojawiły się nie tylko fotografie, bo ci, którzy zdecydowali się na opisanie historii, to ją ilustrowali na przykład dokumentami, świadectwami, czy dokumentami potwierdzającymi przyjazd do Polski, takimi dokumentami repatriacyjnymi, czy jakimiś skrawkami czasami napisanymi na karteluszku, pokazującymi listy pisane do rodziny. I w książce dokonaliśmy pewnego wyboru, bo nie znalazły się wszystkie fotografie, ale no, mamy to w swoim zasobie i teraz wymaga od nas to pochylenia się i szukania kolejnych wątków. I tutaj akurat praca pani Marty daje taką możliwość, żeby historię pociągnąć i ją dobudować odpowiednio jeszcze.
To ja może zacytuję to z pani pracy, taki opis. 20 sierpnia 1947 roku ksiądz Maciejewski został aresztowany z powodów politycznych. Proces odbył się 24 grudnia 1947 roku za zamkniętymi drzwiami. Wyrok 10 lat ciężkich robót za działalność agitacyjną. Ludzie zbierali podpisy, wnosili apelacje, mając nadzieję na zmniejszenie wyroku. Zebrano 700 podpisów, lecz wyrok kolejnego procesu był jeszcze bardziej surowy. 25 lat pozbawienia wolności. Postarali się o to fałszywi świadkowie. Jeden z nich, wychodząc z sali sądowej, uśmiechając się, powiedział: utopiłem go na 25 lat. Za kilka lat człowiek ów utonął w rzece Swissłocz. Inny oskarżyciel pokazywał księdzu Maciejewskiemu figi w sali sądowej. Po jakimś czasie, podczas pracy w kołchozie, stracił on tę rękę. Być może był to zbieg okoliczności, lecz ludzie widzieli w nim znak Bożej sprawiedliwości. To pokazuje, jak bardzo silny był związek księdza Maciejewskiego ze społecznością tejże miejscowości i to pani w tej pracy opisała.
Tak.
W ogóle ta historia pokazuje, jak niesamowicie cenne w takich społecznościach polskich poza granicami są osoby duchownych. A jak rzeczywiście jeszcze weźmiemy pod uwagę kontekst historyczny, że w tych latach 50., w latach 60. księża mieli ogromne problemy z utrzymaniem się przy kościele, przecież kościoły były zamykane, tak? Były przetwarzane, a tutaj społeczność jednoznacznie stanęła za księdzem. I sama osoba księdza Maciejewskiego zwraca uwagę, bo on będąc na zesłaniu pełnił obowiązki kapłana, nie miał nic do stracenia. Potem wrócił w takim w swojej skromności ogromnej, no był niesamowicie oczekiwany przez parafian i później no był autentycznym autorytetem dla takiej lokalnej społeczności. Jest to historia w pewnym sensie rodzinna, bo przekazywana przez dziadków.
Tak, z pokolenia na pokolenie.
Z pokolenia na pokolenie. Pani Marta ma lat?
20.
To proszę zobaczyć, 20-latka opowiada historię sprzed lat. I ona nas tak zauroczyła, bo większość historii to są historie takie stricte rodzinne. Rzeczywiście opowiada się o swoich dziadkach albo o sąsiedzie najbliższym. A tutaj taka osoba wydaje się postronna, opowiada o księdzu, którego traktuje jako osobę bardzo bliską rodzinie i miejscowości.
Jakie są różnice pomiędzy pracami nadsyłanymi z Polski, a tymi z Litwy, z Białorusi?
Te opowieści z Białorusi, one są bardzo sentymentalne, w tym sensie też, że uczniowie czy uczestnicy z Polski pisali taką szkolną też polszczyzną. Natomiast tutaj ten akcent kresowy, składnia charakterystyczna, czasami jakieś zawirowania językowe, one też miały swój urok, bo widać było, że przełamano pewną barierę językową i mimo tych takich niedoskonałości podzieliło się własną historią. I w tym akurat tomiku nie znalazła się praca uczestniczki z Białorusi, ale powiem, że wpłynął do nas wiersz, bo konkurs literacki zakładał
różne formy.
Oczywiście i reportażowe, i listy, i wywiady. No, nie ograniczaliśmy uczestników absolutnie. A tutaj starsza pani zdecydowała się na napisanie wiersza. I ten wiersz był taki przejmujący. To nie była wielka poezja, ale ten ładunek emocji i takiej autentyczności w opowieści był bardzo istotny, zwłaszcza, że ona tak podkreśliła, że mówiła tak, działam w Związku Polaków, może nie tak mocno, ale czuję, że jestem tam potrzebna. I ona jeszcze tak dodatkowo tę swoją historię też pokazała, że no, miała taką potrzebę wyrzucenia z siebie tej historii.
Czy teraz pani pokolenie właśnie czuje taką potrzebę, żeby sięgać, żeby opisywać te rodzinne korzenie, rodzinne historie?
No myślę tak, że potrzebuję to, że każdy człowiek chce dowiedzieć się o swojej historii, historii rodziny, także ja myślę, że potrzebuję.
Tym bardziej, że czasami te historie rodzinne są w pewnej kontrze z oficjalnymi informacjami, tak. Z oficjalnym nauczaniem. To czasami bywa trudne do pogodzenia.
No tak, tak.
Czy tym bardziej zachęca do poznania tej rodzinnej historii?
Zależy też. No, jako kogo historię tej rodziny na przykład.
A pani teraz studiuje historię?
Nie, ja studiuję język biznesu.
Myślę, że da się to w pewnym
język
momencie przełączyć.
Tak, a mimo to jednak
przełożyć tak. na język historii, żeby więcej tego rodzaju wspomnień i ciekawych opowieści przytoczyć i przede wszystkim upowszechnić, bo to jest chyba najistotniejsze.
Ja tak myślę, panie redaktorze, że w ogóle historia mówiona jest takim ratunkiem dla szkolnej polonistyki i historii, tej takiej podręcznikowej. Bo tak jak obserwuję młodzież, która przychodzi do Muzeum Sybiru, która spotyka się z Sybirakami, to widzę w nich autentyczne zainteresowanie takimi osobistymi historiami. One jakoś tak przyciągają bardziej. Historia wielka, to daty, to procesy, tak to w naszym szkolnym wydaniu wygląda. A takie pochylenie się nad indywidualnymi historiami, nawet czasami banalnymi, ich uruchamia i tak bardzo wciąga. I mamy kontakt z, na przykład z harcerzami, którzy przychodzą i mówią taka, a byliśmy u państwa i poszukaliśmy we własnych takich archiwach rodzinnych i okazuje się, że mój dziadek też był zesłany. I mama zaczęła mi opowiadać historię, nigdy się tym nie interesowałem, ale teraz czuję potrzebę, że tak trzeba.
No właśnie, a jak inspirować młodych ludzi do zainteresowania się tą bliską historią? Konkurs literacki to tylko jeden ze sposobów, bo przecież dziś lubiących pisać
jest coraz mniej,
szczególnie młodych ludzi. To planujecie konkursy w innych formach, wykorzystujących na przykład nowe technologie?
Ten konkurs tak był pilotażowo wymyślony. Ja tak jestem przywiązana jako polonistka do takich bardzo tradycyjnych form i wydaje mi się, że one mają swoją wartość. Natomiast kiedy myślimy o takich działaniach edukacyjnych i myślimy o dotarciu z historią tak trudną, jak deportacje na przykład, jak zesłania, to szukamy takich form, które by zainteresowały młodzież. No, szukamy takich historii alternatywnych. Udało nam się we wrześniu zorganizować peleton pamięci, taką wyprawę rowerową po Białymstoku. Zaprosiliśmy młodych ludzi zwłaszcza i też okazało się, że to wzbudziło ogromne zainteresowanie, no co im zaproponowaliśmy. Pewnego rodzaju taką wyprawę w przeszłość i rekonstrukcję historyczną, bo oni mogli przejechać się po Białymstoku zaplanowaną przez nas trasą i zatrzymać się w punktach, w których te historie były opowiadane na różne sposoby. Posługiwaliśmy się a to filmem, a to dokumentem, komentarzem, rekonstrukcją historyczną, bo na przykład rekonstruowaliśmy przy ulicy Poleskiej 42 scenę aresztowania Kleinów, podpierając się zaprzyjaźnioną z nami grupą rekonstrukcyjną Wschód. Wywieźliśmy ich na dworzec fabryczny, gdzie zagraliśmy na emocjach, no bo były świeczki, bo hymn, bo spotkanie ze świadkami historii. I okazuje się, że takie różne rozwiązania przyciągają uwagę. Za nami obchody pierwszej deportacji 10 lutego. W sobotę zaproponowaliśmy uczniom szkół średnich, bo doszliśmy do wniosku, że no też musimy jakoś tak wiekowo zróżnicować. I zaproponowaliśmy grę terenową po Białowieży, gdzie mogli zderzyć się bezpośrednio z metodami NKWD-stów, którzy aresztowali leśników, gdzie zobaczyli, jak to wygląda technicznie, gdzie zobaczyli, jak wyglądało zapakowywanie do bydlęcego wagonu. Mogli do tego wagonu wejść, przejechać wagonem.
Dotknąć historii.
To jest
rekonstruowanej, co prawda,
tak,
ale
to
jednak.
Nic, ale to mimo wszystko jest taka namiastka historii, która może wciągnąć do indywidualnych już takich spotkań z historią nam bardzo serio.
Znaczy nowoczesne metody, bo przecież teraz każdy młody człowiek dysponuje telefonem komórkowym, który jest wyposażony w mnóstwo możliwości multimedialnych. Czy stworzenie takiego konkursu, zaproponowanie wam młodym, byście tworzyli takie cyfrowe kroniki rodzinne, zaglądali tym telefonem w te rodzinne dokumenty i przygotowywali takie właśnie krótkie historie, krótkie opowieści o tym, co działo się w waszych rodzinach, co działo się w waszej miejscowości. To mogłoby was zainteresować, młodych?
Ja myślę, że tak, że to mogłoby nas zainteresować, że no każdy człowiek by chciał dowiedzieć się o swojej rodzinie i ja myślę, że...
Łatwiej niż napisać by
tak,
było.
Tak, byłoby łatwiej napisać to. No.
Także liczymy teraz na bardziej multimedialne bardziej nowoczesne sposoby tworzenia tego rodzaju opisów rodzinnych i zainteresowywania się historią. No, będzie taka możliwość?
Myślę, że tak, bo chodzi mi po głowie taki pomysł, tylko jeszcze zastanawiamy się, jak to tak technicznie zorganizować. Dzisiejsze możliwości komputerowe, no, wszyscy mają przy sobie te mini komputerki i możliwość nagrywania, przetwarzania zdjęć, taką możliwość daje. I tak sobie wyobrażam, że można by było przeprowadzić konkurs polegający na wydobyciu takiego starego zdjęcia z archiwów rodzinnych i zanimowania go, ożywienia. To jest technicznie możliwe.
Opowieścią
właśnie z tymi cyfrowymi narzędziami.
Dokumentami, tak, całą akcję, pokazać okolice i tak dalej, i tak,
tak
dalej.
Tak, tak. I tutaj rzeczywiście tą wartością taką dodaną konkursu i tych wszystkich działań edukacyjnych, jakie prowadzimy, jest to, że my zderzamy ze sobą pokolenie, które bezpośrednio uczestniczyło w tej historii i ludzi młodych, którzy o tej historii dowiadują się od nich, i tę historię tak przetwarzają inaczej po swojemu.
A w takiej cyfrowej opowieści mogłyby być te emocje.
Tak. I inne sposoby widzenia tego, pokazania tych emocji.
Zapamiętane głosy naszych bliskich. To naprawdę emocjonujące opowieści mogą być i mogą zainteresować. I tutaj no, też zapytam panią, bo ma pani duże doświadczenie pedagogiczne. Czy my tej historii właśnie nie za bardzo uczymy w postaci takiej liczbowej, faktograficznej, a nie zaczynamy nauki, spotkania z historią od rodzinnej miejscowości, od rodziny właśnie i poprzez pryzmat tego nie powinniśmy patrzeć na te wielkie wydarzenia. Czy powinniśmy wciągać młodych ludzi w historię?
To są takie grzechy chyba szkoły polskiej, że bardziej koncentrujemy się na tej historii w perspektywie świata, Europy czy Polski, a tak po macoszemu traktujemy historię regionalną. A ona jest taka najciekawsza i to do niej możemy zachęcić, bo to jest taka historia na wyciągnięcie ręki. Proszę zwrócić uwagę, że nasi uczniowie więcej wiedzą o starożytnej Grecji, aniżeli o historii Białegostoku czy swojej miejscowości małej. A tutaj cały czas tłumaczymy, czy to jako poloniści, czy historycy, tłumaczymy się w ten sposób, no, że nas program obliguje, że tak są zasady, ale...
Ja tu bym machnął ręką na ten program.
Może tak nie do końca.
Bo jak pytam młodych ludzi, który polski król zmarł w naszym województwie i nie uzyskuje prawidłowej odpowiedzi, to czuję, że coś z tą historią jest beznadziejnie.
Ale jak nasi uczniowie przemieszczają się po ulicach Białegostoku i widzą nazwiska nie funkcjonujące w tym obiegu takim powszechnym, a one im nic nie mówią, no to chyba to jest większy grzech zaniechania. Bo jak pytamy uczniów o to, kim był Seweryn Nowakowski.
Albo kim był Konstanty Kalinowski.
No to jeszcze...
Pytamy studentów historii i oni też nie wiedzą.
Tak, ale to jest też kapitalna taka sytuacja, kiedy możemy tego Konstantego Kalinowskiego połączyć z naszymi doświadczeniami grodzińskimi, bo tam Kastuś Kalinowski jest bohaterem jak najbardziej. I takie przenikanie tej historii regionalnej, no to jest fascynującym poznawaniem własnego terenu i miejsca.
A to przecież bohater Powstania Styczniowego.
Tak.
Jeden z ważnych dowódców, którzy operowali na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. A zatem poprzez historię regionalną można by młodych ludzi wciągać, te historie rodzinne przy okazji poznawać i w ten sposób no, emocjonalnie zapewnić ten kontakt z historią nie tylko własnego regionu, nie tylko własnej miejscowości, ale także Europy i świata.
Zdecydowanie. Najlepiej się pamięta historie przeżyte i historie, które tak bezpośrednio nas wciągnęły i dotyczą.
Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. Gościliśmy dzisiaj w tajemnicach naszych czasów Annę Kietlińską z Muzeum Pamięci Sybilu w Białymstoku oraz Martę Zaniewską z Grodna, laureatkę konkursu literackiego Historia jednej fotografii zorganizowanego właśnie przez muzeum. Za uwagę dziękuję również autorzy programu Agnieszka Czarkowska i Lech Pilarski. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze o 18:05. Archiwalne odcinki naszego programu na naszej stronie internetowej radiobiałystok.pl.